ważne rzeczy dzieją się wokół Nord Streamu 2, pomiędzy Rosją, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Dzisiaj dziennik Bild ujawnił, że rząd Niemiec najprawdopodobniej zmyślał w sprawie osiągnięcia ostatecznego porozumienia między Moskwą a Kijowem dotyczącego tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę od 2020 roku. Chodziło o to, że Rosja, budując Nord Stream 2, zapewniała Niemcy i całą Europę Środkowo-Wschodnią, że tranzyt przez Ukrainę zostanie utrzymany. To był taki warunek, na który miały się zgodzić między innymi Stany Zjednoczone. W piątek o 14:00 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN poinformowało władze USA, że godzinę wcześniej Ukraina i Rosja zawarły umowę w sprawie tranzytu gazu od 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z argumentacją rządu w Berlinie oznaczało to, że sankcje amerykańskie na Nord Stream 2 stają się zbędne. Potem się okazało, że oficjalne porozumienie miało być przedstawione w sobotę, jednak nic takiego nie miało miejsca. W momencie, kiedy Amerykanie dostali informację o rzekomym podpisaniu umowy, negocjacje wciąż jeszcze trwały. Na oficjalne pytanie Bilda niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że w piątek w Berlinie ministrowie energetyki Rosji i Ukrainy osiągnęli jedynie ramowe porozumienie, a dokładna umowa miała być zawarta do końca roku. To wszystko jest nieważne, bo sankcje zostały wprowadzone, budowa gazociągu została wstrzymana. Tak więc w tej sytuacji mamy już jasność, że została wstrzymana przynajmniej na kilka miesięcy, bo Rosjanie mają podobny statek Akademik Kuźniecow, który jest we Władywostoku, więc zanim on przypłynie, to będzie. Profesor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, jest naszym gościem teraz. Witamy serdecznie. Halo, halo, czy się słyszymy?
Tak.
O, witam panie profesorze. Krótki komentarz do temat tego Nord Stream 2, bo wygląda na to, że nie będzie on uruchomiony w przyszłym roku.
No tak, wszystko na to wskazuje po decyzji Stanów Zjednoczonych i nałożeniu sankcji. Wszystko wskazuje na to, że ta główna firma, która realizuje to przedsięwzięcie szwajcarska, na razie zaprzestała prac. No a ponieważ te sankcje są rzeczywiście dosyć, czy mogą być dosyć dokuczliwe, to wszystko wskazuje na to, że ona wycofa się z realizacji tego przedsięwzięcia. Wprawdzie, jak twierdzą Rosjanie, do ułożenia pozostało zaledwie 120 kilometrów tych rur, czyli 50 kilometrów jednego i 72, a więc w sumie w stosunku do 1200 kilometrów niedużo, ale wydaje mi się, że to jednak są informacje przedstawiane przez Rosjan tak nad wyraz optymistycznie. Twierdzą, że są sami w stanie dokończyć to przedsięwzięcie, ale bardzo usilnie przecież nalegali przy pomocy Niemców na Amerykanów, żeby tych sankcji nie było. Więc myślę, że jeżeli rzeczywiście ta firma szwajcarska ostatecznie wycofa się z tego przedsięwzięcia, to może się ono opóźnić o co najmniej kilkanaście miesięcy, jeżeli nie dłużej. Zresztą świadczą o tym inne ruchy, które wykonują w tej chwili Rosjanie trochę pod przymusem, mianowicie między innymi to porozumienie z Ukrainą, które zostało podpisane uzgodnione, bo jeszcze chyba podpisane nie zostało, uzgodnione 2 dni temu. Te negocjacje z Ukrainą trwały ładnych kilka miesięcy, nie wykazywały postępu i nagle zwrot. Ukrainie Gazprom godzi się na to, żeby podpisać umowę tranzytową na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, za ten tranzyt ono płaci. Zresztą częścią tego porozumienia jest zwrot przez Rosjan blisko 3 miliardów dolarów zaległości w opłatach tranzytowych. Rosjanie ostatecznie pogodzili się z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału, który rozstrzygnął na korzyść Ukraińców, więc widać właśnie choćby przez to porozumienie z naftogazem, że Rosjanie są, że tak się wyrażę, w dosyć przymusowej sytuacji. No, mają podpisane kontrakty z państwami zachodnimi i jakimś gazociągiem ten gaz na zachód tłoczyć muszą. Robią to przez Polskę Jamałem, ale dużą część muszą realizować także przez Ukrainę, więc ta sytuacja z Nord Streamem 2 nie jest dla nich taka optymistyczna, o jakiej mówią.
Czyli to jest dobra informacja dla Ukrainy, bo przynajmniej jeszcze przez rok albo dwa będzie miała pieniądze z gazu transportowanego przez Rosję.
No, panie redaktorze, nawet troszeczkę dłużej, bo porozumienie, o którym mówię, ono prawdopodobnie, jak sądzę, tuż przed Nowym Rokiem zostanie podpisane. Na razie zostało wynegocjowane. Tam oczywiście ważnym stabilizatorem tego porozumienia była Unia Europejska. To porozumienie opiewa na 5 lat i Rosjanie zobowiązali się nawet przesłać tranzytem przez Ukrainę konkretną ilość gazu. To jest 225, jeżeli dobrze pamiętam, miliardów metrów sześciennych. 65 miliardów w roku następnym i po 40 w 4 kolejnych latach. Więc to są dosyć duże ilości, co świadczyłoby o tym, że jednak Nord Stream 2 długo nie będzie gotowy. Oczywiście jest jeszcze sprawa ustalenia taryf. Tam zawsze dochodziło do sporów w tej sprawie, ale w porozumieniu znalazło się takie stwierdzenie, że te taryfy mają być ekonomicznie uzasadnione. Ukraińcy pokazują koszty tego przesyłu, nie biorą nic ponad to, więc wydaje mi się, że to zostanie ustalone. Więc moim zdaniem sankcje amerykańskie przychodzą dosyć późno, ale jednak są dotkliwe dla Rosjan i jak sądzę dla Niemców. Niemcy byli przekonani, że sprawa jest już załatwiona, że to oni będą głównym hubem gazowym, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. Amerykanie trochę krzyżują im plany i ja myślę, że to już nie chodzi o jakieś rozgrywki na poziomie globalnym, ale tak naprawdę, jeżeli mamy zdywersyfikowane źródła dostaw, a takim to ta dywersyfikacja, no to gaz także z Norwegii, ale także skroplony gaz amerykański. No nie ukrywajmy, że Amerykanie mają w tej sprawie gigantyczny ekonomiczny interes. No ale właśnie, jeżeli to są różne źródła dostaw gazu, to wtedy po prostu nie ma monopolu ani ze strony Rosjan, ani ze strony Amerykanów. I to jest sytuacja bardzo zdrowa. Unii Europejskiej powinno zależeć na tym, żeby tak właśnie było. Dlatego ze zdziwieniem odebrałem komunikat rzecznika Komisji Europejskiej, który stwierdził, że Unia Europejska jest niezadowolona z tych sankcji amerykańskich. To jest dosyć dziwna postawa, bo Unia Europejska powinna stać na straży właśnie tych dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Europy.
Dla Polski zapewne oznacza to, że to okienko strategiczne, które mamy, by zbudować własną strategię gazową i ją rozprzestrzenić tutaj w Europie, jeszcze będzie otwarte troszkę dłużej niż się wydawało. Teraz sprawa powiązana. Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, wyraził zdziwienie stanowiskiem władz w Berlina, stanowiskiem władz niemieckich, gdyż szef niemieckiej dyplomacji, pani kanclerz Merkel, wypowiadają się, że NATO, Pakt Północnoatlantycki, ma działać tak, jak działał do tej pory i zaprzeczają tym samym stwierdzeniom prezydenta Macrona, że doszło do jakiegoś uwiądu mózgu. Czy Niemcy w takim razie zajmują pozycję bliższą w Warszawie? Czy mamy jakieś rapprochement obu tych krajów, obu naszych krajów?
Niemcy zajmują realistyczne stanowisko, ale myślę, że duży w tym udział ciągle Angeli Merkel. Różnie patrzyliśmy na to jej przywództwo niemieckie. Raz było ono gorsze, raz lepsze dla polskich interesów, ale jednak co by nie powiedzieć o Angeli Merkel, to ona jako osoba urodzona we wschodniej części Niemiec, pamiętająca poprzedni ustrój, doskonale orientuje się, na co stać jest tak naprawdę Rosję. Wielu polityków zachodnich Rosjan po prostu nie rozumie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że często potrafią się zachowywać niezwykle agresywnie i co więcej, nie używając do tej agresji środków typowo wojennych. No, takim środkiem do agresywnych zachowań wobec niektórych krajów europejskich są właśnie dostawy nośników energetycznych, w tym w szczególności gazu. Natomiast Angela Merkel bardzo często zdaje sobie z tego sprawę i doskonale wie, znając stan swojej armii, że tak naprawdę jedynym obrońcą Europy przed agresywnymi poczynaniami Rosji. Może być tylko NATO i Stany Zjednoczone, stąd ten realizm. Natomiast pewnym problemem jest to, że pozycja Angeli Merkel w Niemczech słabnie. Jej koalicjant zamierza wyjść z koalicji, co by oznaczało przedterminowe wybory. A gdyby do nich doszło, no to Angela Merkel już na pewno nie stanie na czele kampanii wyborczej. Niestety odejdzie na emeryturę. A to, co się dzieje w Niemczech, jeżeli chodzi o następstwo Angeli Merkel, nie napawa optymizmem, więc żeby się nie za rok czy dwa nie musiało okazać, że z rozrzewnieniem będziemy wspominali ten okres rządów Angeli Merkel w Niemczech.
Może i tak być. Pytanie, czy z rozrzewnieniem będziemy wspominać okres, kiedy marszałkiem Senatu był profesor Tomasz Grodzki. Wczoraj w orędziu powiedział, że system sądownictwa wymaga reform, ale nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie 4 lata. Nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest tylko możliwe. To był komentarz prawdopodobnie do wystąpienia pana prezydenta, który w wywiadzie dla TVP Info opowiedział się za dokończeniem reformy sądownictwa.
Cieszy mnie stanowisko pana prezydenta, mimo że wielu analityków przewidywało, że w tym okresie, no w zasadzie kampanii wyborczej prezydenckiej, pan prezydent nie będzie podejmował, czy nie będzie popierał jakichś zdecydowanych inicjatyw w różnych dziedzinach. Tu jednak prezydent zajął bardzo zdecydowane stanowisko i ono naprawdę nie jest stanowiskiem radykalnym, tylko bardzo realistycznym. Prezydent patrzy na to, co dzieje się w sferze sądownictwa i rzeczywiście jest coraz bardziej, jako prawnik, jest coraz bardziej, myślę, zaskoczony i zdumiony, bo różne rzeczy, jak sądzę, mógł przewidywać, jeżeli chodzi o zachowanie przynajmniej niektórych sędziów, szczególnie tych piastujących wysokie stanowisko, ale to, że szefowa Sądu Najwyższego będzie donosić na własny kraj i odbierać jeszcze za to nagrody, tego przewidywać nie mógł. Nie mógł także przewidywać, że sędziowie zdecydują się kwestionować mandaty innych sędziów. Różne rzeczy, jak sądzę, przewidywał, ale tego nie.
Sędziowie powołują się na to, że są sędziami europejskimi i jakby ich nadrzędna władza nie pochodzi od wyboru przypadkowego narodu, którym tutaj mają nieszczęście zarządzać, ale teraz z Unii Europejskiej.
To jest niestety aberracja i takie już naprawdę stanięcie ponad jakiekolwiek prawo. Ci sędziowie biegają zresztą czy uczestniczą w tych demonstracjach, albo robią sobie zdjęcia pod poszczególnymi sędami w koszulkach z napisem Konstytucja, a widać, że tej Konstytucji kompletnie nie znają, a jeżeli znają, to ją bardzo często depczą. To jest zadziwiające, że ci, którzy powinni być strażnikami prawa, to prawo nagminnie łamią. I tego rzeczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze się nie spodziewali. Znaliśmy różne bolączki sądownictwa, ale to, że sędziowie będą decydowali się łamać tak brutalnie konstytucję, tego się nie spodziewaliśmy.
Jako europoseł widzi pan jakieś analogie do innych krajów europejskich, gdzie też przecież sędziowie są sędziami europejskimi i no też w zasadzie powinni uważać, że nie podlegają lokalnym przepisom?
Panie redaktorze, mówiąc szczerze, nie znam żadnego przypadku w krajach Europy Zachodniej, żeby jakikolwiek sędzia kwestionował mandat innego sędziego do sądzenia. Różne są systemy prawne, jeżeli chodzi o sposób powoływania sędziów, ich awansowania. One są bardziej lub mniej polityczne, ale w żadnym kraju do takich sytuacji nie dochodzi. Moim zdaniem to jest rzeczywiście próba wzniecenia anarchii w środowisku sędziowskim. I żebyśmy się dobrze rozumieli, tych ludzi, jak sądzę, jest ostatecznie garstka. Duża część to tak zwana milcząca większość, bojąca się o swoją przyszłość. I moim zdaniem ta nieduża grupka skupiona w dwóch stowarzyszeniach plus paru sędziów zajmujących kluczowe stanowiska w aparacie sądowniczym, to są przywódcy tego buntu. I moim zdaniem ta ustawa porządkująca, ona trochę powinna ostudzić nastroje, bo ja nie mam nic przeciwko angażowaniu się ludzi w działalność polityczną, no ale sędzia to jest jednak człowiek, który jest przewidziany tylko do wymierzania sprawiedliwości. Co więcej, on w warunkach polskich ma naprawdę, można powiedzieć, godziwe warunki swojego funkcjonowania. Wysoką pensję waloryzowaną corocznie tak jak średnia, bardzo bezpieczną emeryturę w wysokości 75% ostatniego wynagrodzenia. Zdaje się, żadne inne środowisko takiego bezpieczeństwa nie ma. Krótki stosunkowo okres pomiędzy sądzeniem a przejściem w stan spoczynku, więc to są idealne warunki do zachowania niezawisłości i niezależności. I jeżeli sędziowie nie chcą tego szanować, tylko chcą się angażować w politykę, to ja nie widzę przeszkód. Rzucają togę, zapisują się do partii politycznej, zostają posłami, senatorami i rzeczywiście proponują zmiany, które ich zdaniem będą słuszne, jeżeli będą mieli w ciałach przedstawicielskich większość. Natomiast jeżeli sprawują ten zawód w takich, powiedziałbym, idealnych warunkach, jak na nasze możliwości, to naprawdę powinni szanować prawo i rzeczywiście nie uważać, że są sędziami Unii Europejskiej. W związku z tym nie bardzo wiadomo, przed kim odpowiadają. No na pewno nie przed narodem polskim, bo na to wszystko wskazuje.
Jak pan przewiduje, w jaki sposób skończy się ta konfrontacja?
No mam nadzieję, że po 30 dniach, niezależnie od tego, jakie stan zajmie Senat, ta ustawa wróci do Sejmu. Jeżeli będą jakieś poprawki, to one zostaną psujące tę ustawę, to one zostaną przez większość parlamentarną odrzucone. Prezydent, jak sądzę, bo to zapowiedział, bardzo szybko ją podpisze, a jej wejście w życie oznacza uporządkowanie, powrót sędziów do sądzenia. Sędziowie powinni zająć się sądzeniem i wydawaniem sprawiedliwych wyroków. Jeżeli tak będzie, to żadna ingerencja polityczna w to środowisko nie będzie potrzebna.
I oby tak było jak najszybciej. Szanowny panie europośle, bardzo pięknie dziękujemy. Życzymy dużo
Dziękuję
zdrowia
bardzo.
I rodzinnych świąt
zdrowych,
bez polityki.
Zdrowych, pogodnych świąt dla pana redaktora i dla wszystkich słuchaczy w Radia Wnet.
W imieniu słuchaczy bardzo pięknie dziękuję.